Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami na razie jeden gość, Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Czekamy na pana Pawła Lulewicza, prezesa PGZ Stoczni Wojennej. Na początek, 17 września, oficjalne otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. O tym wczoraj poinformował wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie tam 23 kilometry. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 metrów głębokości. Sam kanał żeglugowy ma mieć kilometr długości. No i właśnie, nowa droga wodna, która rodziła się w bólach. Właściwie od wielu lat próbowano, zabierano się za przekop kanału Mierzei Wiślanej. Nie zawsze były dobre wiatry, żeby móc ten przekop rozpocząć. Było dużo protestów. Nowa droga wodna stanie się pewna, już zostanie otwarta 17 września. Nowa droga wodna to bezpieczeństwo?
No, nowa droga wodna to jest bardzo wiele elementów. Ja bym tutaj nawet zażartował w stosunku do tego, co pani redaktor powiedziała. Jakbyśmy tak historycznie popatrzyli, to nawet w XVI wieku już kombinowaliśmy w znaczeniu pozytywnym, żeby się przekopać przez Mierzeję i otworzyć Elbląg na Zatokę, na Morze Bałtyckie. Ja powiem tak, to będzie tylko 1 kilometr. To rzeczywiście może się wydawać, że to jest niedużo. Natomiast z punktu widzenia takiej strategii politycznej, geopolitycznej, ale też związanej z tym gospodarki, to jest chyba najważniejszy kilometr, jaki może być zrobiony. Proszę państwa, przypomnijmy, no, jak ja sobie patrzę na filmiki robione, nagrywane przez różnych polityków, nie będziemy ich wymieniać, śmiejących się rok temu, 2 lata temu, po co ten przekop, co tam będzie wpływało, jeżeli przyłożymy to do dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, do absolutnie bezprecedensowej agresji rosyjskiej na Ukrainę, no to my już wiemy, po co jest ten kanał z punktu widzenia bezpieczeństwa, z punktu widzenia polityki, ale najważniejsze z punktu widzenia gospodarki, bo o tym przecież mówimy. Mm-hmm. My nie patrzmy tu tylko przez pryzmat tego, ile statków zawinie do portu w Elblągu. Elbląg, port w Elblągu to jest tylko jeden, bardzo ważny, ale tylko jeden element całej układanki związanej z przekopem. To jest kwestia ożywienia przystani we Fromborku, przystani w Tolkmicku. To jest kwestia bardzo różnych inwestycji. To jest kwestia otwarcia całego tego akwenu na turystykę, na różne aktywności, bardzo różne. W związku z tym tu naprawdę trudno dzisiaj wymienić wszystkie korzyści, jakie nastąpią. Ja lubię zresztą taki przykład bardzo gospodarczy, jak tylko zaczęły się te prace 2,5 roku temu, to ceny działek wokół Braniewa, Tolkmicka, Fromborka gwałtownie wręcz poszybowały w górę. To okazuje się, że osoby, które zajmują się gospodarką, doskonale wyczuły koniunkturę, doskonale zrozumiały, że nastąpi naturalne ożywienie tej przestrzeni. Jeszcze tylko jedno zdanie do tego, co powiedziała pani redaktor, bo rzeczywiście ta historia kanału jest bardzo długa, tam się działy różne rzeczy, był projekt sprzed 20 lat, analizy sprzed 15 lat, ale powiedzmy szczerze, bo tutaj trzeba się tym też pochwalić. Jak już zdecydowaliśmy, ustawa została przyjęta w 2017 roku, jak już zdecydowaliśmy o przekopie teraz, to prace, i tu nie bójmy się tego powiedzieć, kierowane przez sopocką spółkę NDI poszły wyjątkowo sprawnie. Tak jak już przystąpiliśmy do realizacji, to co tam się dzieje, rzeczywiście terminy są dotrzymywane, wszystko odbywa się w takim harmonogramie, jak zakładano, to bardzo dobrze wygląda, więc tu naprawdę duży plus dla wykonawcy tego generalnego i wszystkich firm współpracujących.
No rzeczywiście, ożywienie przestrzeni, tak jak pan mówi, gospodarcze już widać. Zresztą jakiś czas temu rozmawiałam z dyrektorem portu w Elblągu i zwracał uwagę, że coraz więcej inwestorów jest zainteresowanych inwestycjami właśnie i w okolicach portu i nie tylko. Ale kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną to także otwarcie Elbląga, czy też dostęp do portów skandynawskich i w drugą stronę również.
No, ja bym tutaj nie przesądzał dzisiaj, jak to będzie wyglądało. Ja zakładam, że może się pojawić wiele kierunków, których my dzisiaj nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Być może jakieś połączenia żeglugowe będą albo ze Skandynawią, a może z państwami nadbałtyckimi, a może z portami niemieckimi. Tutaj naprawdę myślę, że jak już będziemy mieli ten przekop, jak on będzie funkcjonował od września w takim ujęciu eksploatacyjnym, to tak naprawdę przez najbliższe miesiące, najbliższe lata odkryjemy dużo zupełnie nieprzewidywalnych w tej chwili możliwości. Natomiast no ja myślę, że ten kierunek państw bałtyckich, ale też transport ciężkich ładunków między Elblągiem a Trójmiastem, bo oczywiście ktoś powie, że jest dobra droga S7, że można to wszystko przewieźć. Można przewieźć, ale drogi mamy dość mocno obciążone. Pytanie, czy niebezpieczniej, nie taniej będzie jednak niektóre przedmioty, niektóre ładunki, niektóre typy ładunków transportować drogą morską. Więc tutaj tak naprawdę bardzo wiele różnych możliwości, ale też przestrzegam przed jedną rzeczą. Nie sprowadzajmy korzyści z budowy przekopu do portu w Elblągu. To jest tylko jeden element.
A to w Radiu Gdańsk tego nie robimy.
Nie robimy, ale jak czytam niektórych pozornie poważnych komentatorów, którzy liczą, że tam obroty portu jak wzrosną, to będą pokrywały przez 100 lat koszt przekopu. Nie, no przekop jest, ma znaczenie strategiczne, ma znaczenie związane z bezpieczeństwem. Nikt nie kwestionuje i to nawet najwięksi malkontenci nie kwestionują tego, że zupełnie inaczej może funkcjonować turystyka, ruch turystyczny, żeglarstwo w ujęciu turystycznym. Także tutaj zupełnie inna sytuacja, zupełnie nieprawdopodobna przestrzeń rozwojowa.
Witamy Pawła Lulewicza, prezesa PGZ Stoczni Wojennej. Dzień dobry. Halo, halo, mamy pana prezesa na łączach. Przed chwilą mieliśmy informację, że mamy. Chyba nam się łącze znowu zerwało. Dobrze, to wracamy do Artura Kiełbasińskiego. Przy okazji też tego bezpieczeństwa, nie sposób ominąć tego tematu. Wczoraj Komisja Europejska zaproponowała kolejny pakiet sankcji. Dzisiaj będziemy wiedzieli, które konkretnie sankcje zostaną na Rosję kolejne nałożone. Tam między innymi zakaz wstępu do unijnych portów statkom rosyjskim i obsługiwanym przez Rosję. Tylko że tutaj mają być wyjątki, które obejmą produkty rolne,
związane
spożywcze,
z transportem żywności.
Właśnie, i pomoc humanitarną, a także energię. Na ile może być skuteczna ta konkretna sankcja, jeżeli rzeczywiście się ona dzisiaj pojawi i będzie o niej mowa już oficjalnie?
Nie wiem, na ile ta konkretna sankcja, natomiast wiem jedną rzecz. My możemy być niezadowoleni, że te sankcje są wprowadzane zbyt wolno, zbyt opieszale, ale jeżeli spojrzymy obiektywnie, i to już mówią analitycy, nigdy na jeden kraj tak wiele sankcji nie zostało wprowadzonych tak szybko. To, co zrobili Rosjanie, zjednoczenie tak naprawdę Europy, zjednoczenie bloku atlantyckiego, bo oczywiście w tym uczestniczy nie tylko Unia Europejska, ale także Stany Zjednoczone, Kanada, to jest bardzo szeroki pakiet sankcji. I oczywiście to, że zakażemy wpływania czy obsługi w portach, to jest bardzo dobry kierunek. Ja bardzo to popieram. Bardzo dobrze, że to nie jest działanie na przykład tylko Polski czy tylko Szwecji, tylko że to jest działanie na poziomie unijnym, bo wtedy to rzeczywiście ma sens i jest w miarę szczelne, chociaż oczywiście zawsze będą się pojawiały jakieś możliwości czy próby obejścia tego embarga, tego zakazu. Natomiast jeżeli popatrzymy na całość sankcji przeciwko Rosji, przeciwko agresorowi, to to, że utrudniamy dostęp do portów, jest bardzo ważnym elementem i to jest taki kolejny klocek budujący barierę wokół Rosji, wokół tego agresywnego państwa.
No ja tutaj tylko się boję rosyjskiego kombinowania, bo już w tej chwili niektóre porty mają taką oddolną inicjatywę własną, że nie będą przyjmowały rosyjskich statków, chociaż akurat chyba nawet większość w Wielkiej Brytanii już wcześniej stwierdziło, że nie będzie przyjmować rosyjskich statków.
Ja przepraszam, ja tu jeszcze wpadnę w słowo, przepraszam. Były też sytuacje, że dokerzy odmawiali rozładunku rosyjskich statków i to jest w ogóle sytuacja fantastyczna. Jeżeli jest taka świadomość gospodarcza nie tylko w zarządach firm, ale u pracowników, oni zapewne byli w jakiś sposób zorganizowani, zapewne przez związki zawodowe, ale jeżeli ludzie tak postrzegają agresję rosyjską, jeżeli są tak zdecydowani dawać odpór Rosji na każdym poziomie, że nie będą rozładowywać, tam była mowa między innymi o takich niewielkich tankowcach, które przepływały do Wielkiej Brytanii, że nie będą odbierać ropy, nie będą przeładowywać, to jest to rzeczywiście sytuacja bez precedensu, jest to sytuacja, no, która, ja nie ukrywam, mi się bardzo podoba, bo to pokazuje, że to nie jest tylko kwestia polityki, że to jest kwestia społeczna, że ludzie naprawdę chcą za pośrednictwem takich działań gospodarczych, utrudniając działalność gospodarczą Rosji, naciskać na ten zbrodniczy reżim.
My nadal czekamy na pana Pawła Lulewicza, więc korzystając z okazji, że o tych sankcjach rozmawiamy, to jeszcze podpytam, bo tutaj kolejna ciekawa propozycja. Najpierw to była polska propozycja wcześniej, znaczy polska. Nexta, telewizja Nexta dwa dni temu poinformowała, że Litwa, Łotwa, Estonia i Polska pozamykają dostęp do przez swoje granice i nie będą wpuszczały tirów właśnie ani do Rosji, ani do Białorusi. Potem się okazało, że no niestety kraje jakby na razie do tej pory samodzielnie lepiej, żeby tego nie robiły, a lepiej, żeby taka decyzja zapadła w Komisji Europejskiej. No i teraz wczoraj Komisja Europejska poinformowała, że bierze pod uwagę zakaz dla rosyjskich i białoruskich przewoźników drogowych poruszania się przez Unię Europejską. Co to właściwie by znaczyło? Jakie to mogłoby mieć skutki?
No to by oznaczało, że żadne towary w tym transporcie kołowym nie trafią do Rosji, nie trafią też na Białoruś, bo pamiętajmy, że coraz częściej w tym pakiecie sankcji mówi się także o Białorusi, więc to by było niezwykle ważne. Natomiast pytanie jest zupełnie inne z mojego punktu widzenia. Nie cały świat to Unia Europejska i jest pytanie, jak długo Rosjanom Rosji zajmie budowanie jakichś alternatywnych połączeń. My powinniśmy absolutnie ograniczyć ruch tirów, powinniśmy ograniczyć ruch samochodowy, no ale pamiętajmy, że mogą powstawać kanały transportowe przez Gruzję. Nie wiadomo, jak w niektórych sytuacjach zachowałaby się Turcja. Ja w ogóle nie mówię o Dalekim Wschodzie, bo tam są ogromne możliwości. I oczywiście z jednej strony to będzie gigantyczne utrudnienie dla Rosji, bo nawet jakby te towary sprowadzać od strony azjatyckiej, to ich dystrybucja będzie trwała bardzo długo. Natomiast jeżeli te sankcje będą się przeciągać, to czy ta sytuacja będzie się przeciągać, to Rosjanie jakieś próby takiego bypassa będą próbowali stworzyć, będą próbowali coś takiego zbudować. Nie zmienia to faktu, że powinniśmy jak najszybciej ten ruch ciężarówek ograniczyć. Być może na takiej zasadzie, jak jest w przypadku sankcji portowych zapowiadanych, czyli jednak żywność, ewentualnie transport jakiś humanitarny, chociaż ja bym tutaj maksymalnie ostro stronę rosyjską traktował. Spróbujmy ograniczać. Natomiast znowu ja powtórzę to, co przy portach. Lepiej by było, gdyby to były decyzje Unii Europejskiej, a nie tylko poszczególnych państw.
Mm-hmm. A tutaj przy okazji właśnie tych spraw związanych z odprawą graniczną, to przypomnę też, tworzyły się spore korki. Tutaj też przewoźnicy białoruscy i rosyjscy nie mieli łatwo, przeprawiając się przez polską granicę, ponieważ trafili na dosyć szczegółowe kontrole i to spowodowało ogromne korki i wielogodzinne stanie na granicy. Natomiast no, rzeczywiście rzeczywiście dobrze by było, żeby tutaj unijne decyzje zapadły, to po pierwsze, a po drugie, żeby one szybko zostały wprowadzone w życie, bo tutaj czas jest niezmiernie ważny. Zmieniamy temat dalej w oczekiwaniu na pana prezesa Lulewicza. Fregata Miecznik. Tutaj nastąpiło przyspieszenie. Wybrano partnerów. Z tego co wiem, pan redaktor jest zorientowany dosyć dobrze, co się w tej materii dzieje. My w Radiu Gdańsk ostatnio o Mieczniku rozmawialiśmy jeszcze przed wyborem partnerów do współpracy. Ich było dwóch. Teraz sprawa się dokonała. Na czym stoimy?
Stoimy na kierunku brytyjskim, że tak powiemy.
To chyba dobrze, bo z Brytyjczykami całkiem nieźle się dogadujemy.
Po pierwsze, dobrze się dogadujemy. Po drugie, proszę zobaczyć aktywność polityczną w ostatnim czasie Borisa Johnsona i Wielkiej Brytanii. To jest bardzo twardy sojusznik Ukrainy. To jest państwo, które bardzo jednoznacznie potępia rosyjską agresję, więc tutaj z przyczyn politycznych ta współpraca będzie też łatwa. Natomiast też powiedzmy szczerze, no jeżeli popatrzymy na technikę morską, jeżeli popatrzymy na tradycje morskie, to Wielka Brytania jest jedną z największych potęg w zakresie budowy floty i to w ujęciu historycznym, ale także tego, czym dysponuje teraz. Więc tutaj to będzie skorzystanie w tym systemie uzbrojenia i kierowania uzbrojeniem z brytyjskiej współpracy i to może być rzeczywiście bardzo, bardzo owocne. Ale tutaj proszę też zauważyć, to jest jedna rzecz. My możemy oczywiście spekulować, jak ten kalendarz wyglądałby, gdyby nie było agresji rosyjskiej na Ukrainę. Natomiast to wszystko pokazuje, że Polska bardzo dobrze odczytywała, jakim państwem jest Rosja, jakie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, bo te wszystkie nasze plany zbrojeniowe, to wszystko, co robimy w ostatnich latach, zakup najpierw F-15, to oczywiście już jest historyczne wydarzenie, ale bardzo ważne w zmianach, w uzbrojeniu polskiej armii. Potem decyzja F-35, potem decyzja o budowie kormoranów, bo tutaj też przypomnijmy, 3 kormorany powstały, kolejne niszczyciele min zostaną zamówione lada moment, jest już oficjalna zapowiedź na ten temat. No i program Miecznik, niezwykle ważny, jeżeli my mówimy dużo o gospodarce morskiej, mówimy o ogromnych przeładunkach w portach, mówimy o inwestycjach w morską energetykę wiatrową, to my musimy mieć jednostki marynarki wojennej, okręty, które będą w stanie albo konwojować, albo pilnować, albo odstraszać, które będą po prostu funkcjonować na Bałtyku. I to, że nastąpiło przyspieszenie i rzeczywiście to wygląda dobrze, ten komponent brytyjski może być niezwykle ważny, będzie niezwykle pomocny, no ale ja też mam taką nadzieję, że tu nie tylko będzie ten wątek zbrojeniowy kwestii bezpieczeństwa, ale że dzięki współpracy z Brytyjczykami nasze stocznie, bo to będzie uczestniczyła po pierwsze stocznia wojenna, no gość się nie połączył, ale na pewno
i chyba już nie zdążymy go tutaj złapać.
I chyba nie zdążymy, ale także holding remontowa, który no gwarantuje jakość i terminowość wszelkich prac związanych z okrętownictwem. Ja mam nadzieję, że polskie stocznie, polscy stoczniowcy, polscy inżynierowie nabiorą kompetencji, które pozwolą no pierwsze 3 mieczniki zbudować w oparciu czy we współpracy z technologią brytyjską, ale być może w przyszłości tych mieczników nie będzie 3, a będzie 6, a może staną się towarem eksportowym. No my musimy bardzo poważnie myśleć o dozbrojeniu marynarki wojennej. Przypomnijmy, to są często wielowiekowe, no wieloletnie
przestarzałe konstrukcje. Stawiamy kropkę zdecydowaną, panie redaktorze. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gościem był dziś Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Do usłyszenia. Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.